Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
W naszej epoce przecież każdy chciałby zostać kolegą, kierownikiem redakcji.
I śmiech niekiedy może być nauką, kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa. 12 czerwca na poniedziałkowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. Naszym gościem jest Jacek Fedorowicz. A tematem jego artystyczna droga, nieodłącznie związana z przemianami społecznymi, z wydarzeniami na scenie politycznej. Witam Pana.
Witam.
Czy Polacy z siebie śmiać się potrafią, czy Polakom jest dzisiaj do śmiechu?
No to jest szalenie rozległy temat. Wydaje mi się, że jeżeli już musimy się zagłębiać w jakieś podziały charakterologiczne, z czego śmieją się Niemcy, z czego Anglicy, z czego Polacy, to wydaje mi się, że Polaków wyróżnia to, że z siebie śmiać się raczej nie lubią, ale ja nie ośmielam się mieć o to do rodaków pretensje, dlatego że takie były losy naszego narodu, że ostatnich 300 lat walczyliśmy o przetrwanie, walczyliśmy o byt narodowy. Wobec tego staraliśmy się zawsze dowartościowywać samych siebie, a wyśmiewać się ze wszystkich innych nacji. To jest tak, że tylko ktoś, kto ma uzasadnione poczucie własnej wartości, potrafi się naprawdę i szczerze z siebie śmiać. Taka jest moja teoria na ten temat.
Przez lata całe śmiech, wydawało się, miał wartość oczyszczającą, wartość uwalniającą. Pan, cóż, kończąc Wydział Malarstwa Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, przerzucił się na działalność kabaretową. Co było tego przyczyną?
Zmieniające się czasy, bo to ja przepraszam bardzo, że będę musiał wrócić do swojego życiorysu, ale skoro jest takie pytanie, to muszę wyjaśnić, że maturę robiłem w 1953 roku. Bardzo chciałem pisać, chciałem być dziennikarzem, ale w 1953 roku, to księdza nie było jeszcze wtedy na świecie, proszę mi wierzyć, że dziennikarstwo było, przepraszam za wyrażenie, intelektualną prostytucją. Po prostu nie można było być uczciwym człowiekiem i jednocześnie dziennikarzem pracującym w oficjalnej prasie. To była służba propagandowa dla komunistów. Nie potępiam tych, którzy to wtedy robili, dlatego że trzeba by było wielkiego bohaterstwa, żeby się przeciwstawiać stalinizmowi. Tyle, że ja szukałem dla siebie jakiejś skrytki. Pochodzę z rodziny bardzo patriotycznej. Zostałem wychowany w duchu absolutnie antykomunistycznym, dzięki babci głównie, która w 1917 roku bawiła na Syberii. W związku z tym wszystko wiedziała o tym, co ze wschodu przyszło i mnie powtórzyła. No więc postanowiłem się schować i schowałem się na Wydziale Malarstwa w Gdańsku, gdzie przewidywałem, że rzeczywiście socjalizm nie będzie mnie bardzo dotyczył. I to była prawda. Nie dotyczył. Ale zaraz potem nastąpiła odwilż w następnych 2 latach. 56 rok, przewrót Gomułki, Polski Październik. Na pierwszej fali odwilżowej pod koniec 54 roku już zrobiliśmy kabaret, studencki teatr. Właściwie to był teatr, to nie był kabaret.
Teatr Bim-Bom.
Tak, nazywał się Bim-Bom. Kobiela, Cybulski, Afanasiew, Wowo Bielicki i wielu innych. I to była jakby droga równoległa, którą już mogłem iść, bo pisałem różne rzeczy.
Podejmijmy zatem ten wątek. Kabaret Bim-Bom była odwilż. Czy rzeczywiście przestrzeń do śmiechu była wówczas szeroka?
W porównaniu z okresem stalinowskim to było przez chwilę złudzenie wolności. To w tej chwili trudno uwierzyć, ale czasy stalinowskie były tak koszmarne, że odwilż gomułkowska wydawała się pełną wolnością. przez jakiś czas była, po czym Gomułka, no jak to komuniści zawsze robią, wrócił do utartych kolein komunistycznej śruby, którą przykręcił, ale bez porównania lżej niż to było za czasów stalinowskich.
Jedno wydarzenie z tamtego okresu?
Niemożliwe jest zacytować coś z tego teatru, ponieważ to był teatr, który działał skojarzeniem, metaforą, obrazem przede wszystkim, pantomimą, wszystkimi środkami i mało tekstem akurat. Wobec tego do radia to się nie nadaje.
Cóż, później przyszły lata następne i pojawiły się dla pana otwarte drzwi, pojawiła się możliwość programu telewizyjnego, udziału w programie telewizyjnym.
Tak, to był okres takiego, jakby to powiedzieć, lansowania kultury zachodniej przeciwko wschodniej. W 1963 roku reżyser Jerzy Gruza zaangażował Bogumiła Kobielę i mnie do prowadzenia czegoś, co po raz pierwszy ta nazwa padła w ogóle w Polsce, show. Robiliśmy program niekonwencjonalny i to, co powiedziałem, to jest właściwie streszczenie przesłania tego programu, że proponowaliśmy zabawę w stylu zachodnim, przeciwstawiając się stylowi wschodniemu, który był sztywny, garniturowy, godny, a teraz zasłużony artysty SSSR, zasłużony artyst, teper, konferencje, że mieli ten zwyczaj rosyjscy, że powtarzali coś od początku do końca, a potem od końca do początku, żeby było jeszcze godniej. A my w tym czasie z Kobielą graliśmy w siatkówkę z widownią. Więc to jest miara tej różnicy kulturowej, którą chcieliśmy zaproponować. I rzeczywiście to bardzo chwyciło. Muszę tu podkreślić zasługi reżysera Gruzy, który, no, nie ukrywał, dostał stypendium do Ameryki, był tam zaledwie miesiąc, ale pilnie chłonął wszystko tamto i wrócił i próbował zaszczepić.
Zaślubiny się odbyły i ruszyli razem wstęp. Wypruwali złote żyły, potem baby mieli wnet. To geneza mej kariery, rodowego drzewa pięć. Z drzewa wyrósł Audrey Sherry, w Buffalo Billy, Jay-Z, James.
Koniec lat 70. to również pański udział w bardzo znanym magazynie 60 minut na godzinę.
Muszę powiedzieć, że radio wspominam bardzo, bardzo dobrze. Szczególnie ten moment, kiedy zdecydowałem się przenieść z telewizji do radia, bo to było równe z przyjściem Gierka. Gomułka nie zdawał sobie sprawy z siły telewizji. Dla niego środkiem masowego przekazu był film. I w filmie było niesłychanie trudno cokolwiek zrobić. Natomiast w telewizji jeszcze wiele przechodziło. Przyszedł Gierek, wziął telewizję w swoje łapy. On był nowocześniejszy od Gomułki, wiedział, że to jest świetne medium propagandowe i wtedy ja sobie znalazłem miejsce w programie trzecim, bo trzeba wiedzieć, że komuniści zawsze byli łagodniejsi w sensie cenzuralnym lub ostrzejsi, w zależności od tego, czy środek przekazu był bardziej masowy, czy mniej masowy. Im się przez długi czas wydawało, że program trzeci, że to jest tylko takie, dla inteligencji jakiś tam wąski krąg, czemu program dopiero właśnie 60 minut na godzinę zadał kłam, dlatego, że tuż przed stanem wojennym, w okresie tej pierwszej solidarnościowej wiosny, przeprowadzono po raz pierwszy badania popularności programów, lub też po raz pierwszy ogłoszono, ja nie wiem tego, i tam wyszło, że ex aequo najpopularniejsze pozycje w radiu i telewizji to jest ex aequo msza święta z Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie i nasz magazyn 60 minut na godzinę. Także staliśmy na podium w dobrym towarzystwie.
Panie Jacku, cóż, to był program, który szczypał poszczególne warstwy społeczne. Niejednokrotnie od tych kierujących, powiedzmy, kolega kierownik był, kolega tłumacz i tak dalej.
To niesłychane było, że oni to puszczali. W pewnym momencie ja byłem sam zdziwiony.
Czy satyra, która korzyść przynosi, rzeczywiście jest satyrą taką, która potrafi uszczypać, czy może dopiec bardziej?
W tamtym okresie to się akurat nie liczyło. Tylko w tamtym okresie najważniejsze było to, żeby słuchacz dostawał z radia sygnał, że ten, który mówi do niego przez radio, jest też przeciw. Wbrew pozorom takich audycji nie było, bo gdzie tylko była jakaś audycja rozrywkowa, to było coś satyrycznego, coś przeciw, ale też było coś takiego, co to władza też się cieszyła, że to było. Było na przykład, władza lubiła satyrę na drobiazgi. A myśmy starali się zawsze uogólniać i pokazywać, że to system. Po prostu to system, a nie, że nie dowieźli wody do picia, że ktoś tam zawalił. Nie, nie osoby, tylko cały system jest taki, że wyklucza jakąkolwiek pozytywną działalność. Też uogólnienie oczywiście niesłuszne, ale w tamtym okresie taka działalność wydawała mi się maksymalnie patriotyczna. Nie, maksymalnie to nie, bo już w tym czasie był KOR, a jeszcze wcześniej Stefan Niesiołowski ze swoją organizacją Ruch, więc to byli, ale to byli bohaterowie, a myśmy byli szeregowi pracownicy podgryzający korzenie komunizmu.
W przyrodzie można się utopić, przyroda zimną wodą kropi. Przyroda tnie, przyroda grzmi. Z przyrodą źle się żyje mi.
Czy w czasach Solidarności wiele się zmieniło?
O tak. To był taki sam szok, jak odwilż Gomułkowska po stalinizmie. Tyle, że oczywiście to wszystko poszło jeszcze dalej. I to trwało dłużej. To było 500 dni. To było półtora roku. No, rzeczywiście prawie wolności. Nie powiem zupełnie wolności, ale prawie wolności. I chciałbym jeszcze tylko dokończyć to, co tak może przeleciałem o tym, że słuchacz dostawał sygnał, że ten z radia też jest przeciw. To było strasznie ważne w tamtym okresie, dlatego że cała propaganda komunistyczna była nastawiona na atomizację społeczeństwa, na stworzenie takiego wrażenia, i temu właśnie służyła głównie telewizja, że człowiek siedzi w domu, nie znosi tej komuny, jest przeciw, ale z telewizora mu tak wszystko pięknie płynie, że człowiek jest przekonany, że jest sam, że on w tej swojej kontestacji stacji jest sam. I ja nie przeceniam roli radia, dlatego że dopiero pierwsza wizyta Ojca Świętego, gdzie cały naród wyległ na ulicę i nagle się policzył, to był prawdziwy przełom, moim zdaniem. Ale myśmy starali się też swoją robótkę podobną na miarę naszych możliwości robić.
Przyszedł czas konsolidacji, próby ratowania starego systemu. 13 grudnia Jacek Fedorowicz z oficjalnych mediów zniknął, pojawił się w mediach drugiego obiegu.
Padre Giuseppe ma informacje naprawdę lepsze niż wtedy SB, bo oni wiedzieli, że jestem przeciw, ale oni nie wiedzieli, co ja robię przez dłuższy czas, przez jakieś 2 lata. Ja wróciłem do swojego pierwszego zawodu i produkowałem
karykatury.
Może to nie jest ładne słowo, ale jesteśmy ludźmi dojrzałymi. Dewocjonalia solidarnościowe. Jakiś taki fajny portret Wałęsy realistyczny, czy na przykład komiks 501 dni Solidarności, gdzie zrobiłem kilkaset podobnych portretów. Jestem z tego niesamowicie dumny. Już teraz bym tak nie potrafił. Więc rysowałem, a oni myśleli, że ja występuję gdzieś. Bo takie anonimy dostawałem regularnie, z których mniej więcej wiedziałem, co oni wiedzą. Po czym gdzieś po 2 latach zorientowali się, że ten Fedorowicz, który rysuje, i ten z radia, to jest ta sama osoba, i w całej Polsce ze wszystkich galerii, des, wyaresztowali wszystkie rysunki, ale to trwało, zanim się zorientowali. Dlatego mówię, że padre Giuseppe ma lepsze informacje.
Informacje przekazywał pan satyrycznie w dzienniku.
No tak, ale to już była druga faza stanu wojennego. Już, znaczy, lat 80., bo tu komuniści się oburzają. Jak to? Stan wojenny przecież został zniesiony tego a tego dnia. No jak go zwał, tak go zwał. Reakcja komunistyczna trwała dokładnie od 13 grudnia do 4 czerwca 89. Ja to wszystko nazywam stanem wojennym. No era Jaruzelskiego mniej więcej, nazwijmy. Rzeczywiście w drugiej połowie niesławnej ery Jaruzelskiego dostałem dwa magnetowidy, bo samego by mnie nie było stać, żeby sobie kupić. Jeden za pieniądze solidarnościowe, drugi dostałem od rządu londyńskiego przez znajomego, no teraz już mogę zdradzić, księdza Mateusza przywiózł to. I mając dwa magnetowidy, czułem, że muszę je jakoś wykorzystać, żeby montować z jednego na drugi. Nagrywałem najpierw te wszystkie komunistyczne audycje najgorsze, nie wiedziałem, co z tym zrobić i nagle wpadłem na pomysł, że kasowałem cały dźwięk i zastępowałem swoim. I to był strzał w dziesiątkę. Ale długo trwało, zanim do tego dotarłem. I to był rzeczywiście hit wydawnictw podziemnych. To ludzie się zabijali za tym, a mnie było niesłychanie przyjemnie.
Zaczął mnie sterne zabezpieczać plany, by zabezpieczyć sobie zemsty akt.
Tenże pomysł w czasach już wolności w 95 roku podjęła Telewizja Polska.
Ja się długo nie mogłem zdecydować na to, ponieważ to wymagało straszliwej zupełnie pracy. Ja myślałem, że jak już zaproponuję to telewizji, to zrobię, no, 2, 3, góra 5 powiedzmy takich 10-20-minutowych programów i na tym mi się możliwości wyczerpią. Tymczasem, jakby nie było, 11 lat udało mi się to ciągnąć, z tym, że byłem niewolnikiem tego programu. Absolutnym niewolnikiem. Ja pracowałem 16 godzin na dobę. Może w tym miejscu nie powinienem się przyznawać, ale z niedzielą włącznie. Po prostu byłem przykuty do ekranu, kamery, montażowni.
Tak było do stycznia.
Tak było do lutego. Nastąpiły jakieś akcje ze strony telewizji. Dawali mi do zrozumienia coraz wyraźniej, że oni tego programu nie chcą. Podejrzewam, że to było po prostu pokazanie, że jednak, proszę pana, my chcemy zostać na swoich stanowiskach, niech pan nam w tym nie przeszkadza. I ja powiedziałem to do widzenia i poszedłem.
Okazuje się, że z telewizją nie był to koniec. Jest program z przymrużeniem kamery. Gdzie indziej.
Dreszcz po krzyżu mi przebiegł. Tego nikt w Polsce nie wie, bo to jest telewizja wyłącznie w programie kablowym. Tak, to prawda. I z ogromną przyjemnością to robię. Powiem szczerze, ja już miałem swoje nie tyle 5 minut w życiu, a może 15, a może 50 tych minut w życiu. Ja nie gonię za popularnością. Ja chcę tylko sam mieć satysfakcję, że robię coś dobrego. I jak Kino Polska się do mnie zwróciło, żebym takie 10-minutowe wstępy robił przed wybranymi komediami, entuzjastycznie się zgodziłem. Mam już chyba 8 takich wstępów za sobą, nagranych, które będą teraz emitowane. Przy okazji wszystkich zapraszam. I już, i robię to.
Proszę państwa, przypomnijmy, naszym gościem był Jacek Fedorowicz. Dziękuję panu za rozmowę, dziękuję za przybycie do studia.
Dziękuję.
Jeden po drugim wymrzemy po malutku. Mnie jednak jakoś ta wizja nie przeraża. Bo gdy na przykład szybę...
A w poniedziałkowym magazynie z Rozgłosi Watykańskiej to wszystko. Do usłyszenia w naszych jutrzejszych programach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.
Przyrząd ukochany nieruchomieje, a często zdarza się to. Ja dzięki windzie jestem wciąż wytrenowany.